Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W małej wiosce żyła w biedzie pewna staruszka. Przywykła do głodu, ale nie umiała przyzwyczaić się do zimna podczas mroźnych, długich miesięcy roku. Do wioski przybył jako duszpasterz nowy proboszcz. Podczas wizyty kolędowej u staruszki zapytał ją o bliskich, czy nie macie nikogo, kto mógłby wam jakoś pomóc, wesprzeć? Mam, proszę księdza, jeszcze tylko najmłodszego syna, odpowiedziała starsza kobieta, ale on mieszka bardzo daleko, w Australii mieszka. Jest biznesmenem. A czy on pani nic nie przysyła? Zapytał proboszcz. Pisze do mnie listy co kilka miesięcy. Dużo pisze, a z listem przysyła najczęściej obrazki. Jakie obrazki? Zainteresował się proboszcz. Możecie je pokazać? Starsza pani wstała, drżącymi rękami pogrzebała w starej komodzie, przyniosła paczkę z listami, rozwiązała. Proboszcz oglądał te listy, te dziwne obrazki i niespodziewanie szczerze się roześmiał i zawołał: babciu, czy wy wiecie, co to są za obrazki? To są pieniądze, australijskie pieniądze z wizerunkami sławnych mężów. Przecież wy tu macie taki kapitał, a nic o tym nie wiecie. Jest pani tak bogata, ma tyle pieniędzy, a głoduje i cierpi z zimna. Drodzy bracia i siostry, czasami brak świadomości, brak wiedzy niszczy ludzi potrzebujących pomocy. I podobna sytuacja dzieje się wśród tych, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co otrzymali od Pana Boga na Chrzcie Świętym, jak wielki skarb otrzymaliśmy, ile łask otrzymujemy nieustannie od Pana Boga, bo On jest kimś niedalekim. On nie mieszka gdzieś wysoko w niebie czy daleko, bo w Australii. On jest wszechmogący, ale bardzo bliski człowiekowi. Dlatego my wyciągamy rękę do Boga, naszą grzeszną dłoń i prosimy o pomoc, o wsparcie. On udziela tego wsparcia według swojej woli. Czy wy wiecie, co tu macie? Taki ogromny kapitał otrzymaliśmy w sakramencie chrztu, ale niewiedza, brak świadomości często niszczy ludzi wierzących. I są ci wierzący, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, ile łask otrzymują na przykład w sakramencie Eucharystii. Dlatego ich tu nie ma. Ile łask można otrzymać przez modlitwę gorliwą, codzienną, wytrwałą. Oni się nie modlą, bo tego nie doświadczyli, albo często o tym nie wiedzą. A mówienie o tym, tłumaczenie, przypominanie traktują jako namawianie pobożnych ludzi. Kochani, nie ma nic gorszego jak właśnie brak świadomości. Dlatego my w czasie tych rekolekcji wołamy: rozpoznaj, chrześcijaninie, swoją godność, rozpoznaj swoją chrześcijańską tożsamość. Jesteś człowiekiem wierzącym, to cię zobowiązuje. Jesteś bardzo bogaty wobec tych biednych, przetrąconych przez życie ludzi, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z trudnościami, bo liczą tylko na siebie, na swój intelekt, liczą na jakieś wróżby, przepowiednie, poradniki, ale nie liczą na Boga, bo liczą się tylko z drugim człowiekiem, a odrzucają Boga. Wśród nawet ludzi wierzących są ci, którzy bardziej liczą na zrządzenia losu na przykład, a nie na zrządzenia boskiej opatrzności. Są ci, którzy traktują Boga jako kogoś daleko. On jest wysoko, a ja tutaj mam swoje problemy. On nie jest w stanie mi pomóc. Brak ufności, brak zawierzenia niszczy ludzi, nawet wierzących, osłych w wierze. Szczególnie jest taka prawda wiary, która dla wielu staje się czymś niezrozumiałym. Nie ma tej świadomości, tej wiedzy w boską opatrzność. Chcemy dzisiaj pochylić się nad tą prawdą wiary. Co, czym jest opatrzność Boża? Czy to jest to samo, co zrządzenie losu? Boża opatrzność to jedna z podstawowych prawd naszej wiary. To jest to zrządzenie, przez które Pan Bóg prowadzi swoje stworzenia do doskonałości. Niektórzy Bożą opatrzność porównują do obrazu Pana Boga, który dyryguje niezliczoną ilością instrumentów, chórów, solistów, tworzących wielką symfonię wszechświata. Gdyby przeciętnemu człowiekowi, znającemu się na muzyce, wręczono do ręki partyturę jakiegoś utworu, na przykład 9. symfonii Beethovena, i zażądano od niego, by wykonał to potężne dzieło z udziałem chóru i orkiestry, z pewnością odpowiedziałby, że nie potrafi. Nie zna nie tylko tych tajemniczych znaków, jakimi całość muzyki jest zapisana, lecz także nie wie, kiedy wprowadzić poszczególne instrumenty, kiedy dać znać dla rozpoczęcia partii solowych itd. To przekracza jego możliwości. Podobnie niezrozumiałe dla człowieka mogą być znaki i poszczególne partie muzyki, tej muzyki, którą Bóg skomponował, tworząc cały świat i której wykonaniu On dyryguje. On, wielki kompozytor, znający całość utworu, ten dyrygent, który prowadzi orkiestrę tego świata, dopiero w całości wysłuchana muzyka staje się piękna, a poszczególne nuty partytury odnajdują sens w całości utworu. Opatrzność boska, zrządzenia Bożej opatrzności, to nic innego jak opieka Pana Boga nad wszystkim, co stworzył, a szczególnie nad nami, nad człowiekiem. Bóg tobą się opiekuje i my o tym wiemy, ale niestety wielu wierzących o tym zapomina. I właśnie po to są rekolekcje, żeby te fundamentalne prawdy wiary, te najważniejsze postawy wynikające z naszej chrześcijańskiej wiary sobie odświeżyć, przypomnieć. Każdy w jakiś sposób może zapomnieć. Bóg jest bliski człowiekowi. Bóg opiekuje się człowiekiem. Celem Bożej opatrzności jest doprowadzenie wszystkiego do pełnej doskonałości i tego ostatecznego celu, gdyż stworzenia nie zostały stworzone jako dopełnione, jako ukończone, lecz pozostają w drodze do tej ostatecznej doskonałości, którą mają dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Wszystko, drodzy bracia i siostry, wszystko, co Bóg stworzył, ma swoje przeznaczenie. My też mamy swoje przeznaczenie. Idziemy do domu Ojca. Jakże trudno nam jest zrozumieć, że tu na ziemi jesteśmy na obczyźnie, a nasza ojczyzna jest w niebie. Najczęściej o tym przypominamy sobie na pogrzebach, gdy żegnamy kogoś bliskiego. Wszystko, co Bóg stworzył, ma swoje przeznaczenie. Ten świat materialny ma służyć człowiekowi, a człowiek, dziecko Boże, ma rozwijać się w posłuszeństwie Panu Bogu. Ale jednak widzimy, że wielu ludzi bardziej ufa przepowiedniom różnych magów, wróżek. Dowiedziałem się ostatnio, że w Rzymie, w świętym Rzymie, stolicy chrześcijaństwa, jest więcej magów i wróżek niż księży katolickich. O czym to świadczy? Właśnie, brak świadomości, brak wiedzy i brak wiary. Opatrzność nie polega na tym, że Bóg jakby zastępuje człowieka i codziennie przygotowuje mu chleb, lecz na tym, że człowiek może poznać swoje powołanie i posiada wszystkie dane, by wespół właśnie z innymi to powołanie realizować. Narzędziami boskiej opatrzności jest twoje sumienie, narzędziem jest wychowanie, narzędziem opatrzności jest środowisko twojego życia, w którym się wychowujesz. Są rady dobrych ludzi, począwszy od twoich rodziców, potem dobra koleżanka, dobry kolega. Ale narzędziami opatrzności są też często i nasze niepowodzenia. Niepowodzenia. Opatrzność, nawet zło, potrafi wykorzystać dla budowania dobra. Bóg umie pisać prosto na krzywych liniach. Tajemniczo i skrycie posługuje się często mrocznymi sprawami ludzkimi, by przeprowadzić swój plan. Dają temu wyraz słowa Józefa, tego egipskiego Józefa, skierowane do braci w Księdze Rodzaju, w Starym Testamencie. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Jaka ma być odpowiedź nas wierzących na Bożą opatrzność? Nade wszystko ufność i zawierzenie. Bezgraniczne zawierzenie Panu Bogu. Taka wielka pobożność. I często tą pobożność, tą postawę, którą na przykład ludzie młodzi czasami się wstydzą, bo traktują to może jako coś bardzo obciachowego, nie noszą się z tym, trochę jednak się krępują tego Pana Boga, może z wiekiem potem rozumiemy, że nie ma się czego wstydzić, krępować. Wśród wielu młodych ludzi są ci, którzy głoszą dzisiaj, mówiliśmy o tym wczoraj z młodzieżą, nie wstydzimy się Jezusa i to mogą być też celebryci z pierwszych stron gazet, z telewizji. Ja nie wstydzę się Jezusa. Tak jak pięknie wyznał to kiedyś Robert Lewandowski. Nie chodzi o to, żeby go tutaj od razu jakoś kanonizować czy stawiać za wzór, bo jest tylko człowiekiem, który stara się dobrze iść przez życie. Mówi, ja za każdym razem, jak wychodzę na boisko, wiem, że Bóg nade mną czuwa. Powiedział to do kamery, tak po prostu, on tym żyje. Dlaczego czymś, czym żyjemy, co jest dla nas naturalne, nie możemy się podzielić? Przecież wiara to nie jest sprawa privacy, to nie jest moja sprawa osobista, co ci do tego, nie pytaj, czy jestem, czy nie jestem wierzący. Wiarę trzeba wyznawać, głosić, dzielić się. I często robią to ludzie znani, celebryci. Dla mnie, mówi inny snowboardzista Ligocki, mówi, dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawsze się modlić, a nie tylko wtedy, jak jest trwoga, i trwać przy Panu Bogu, i być i do tańca, i do różańca. I do tańca, i do różańca. Pobożność też wynika z naszej wiary. Pytamy, jaka to jest pobożność, czy taka, jak tej pewnej wierzącej kobiety, która wychodzi codziennie rano przed dom, w tym obrazowym opisie, i woła, chwała Ci, Panie Boże. Ale po niej wychodzi przed dom ateista i krzyczy, nie ma żadnego Boga. I ciągnie się to tygodniami. Pobożna kobieta wychodzi przed dom, oddaje chwałę Panu Bogu, chwała Ci, Boże, a ateista dla przeciwwagi wychodzi za nią i nie ma żadnego Boga. Czas mija, kobieta wpada w tarapaty finansowe, brakuje jej pieniędzy, nie może sobie kupić nawet jedzenia, ale mimo to wychodzi przed dom i prosi Pana Boga o jakiś produkt, o wsparcie i woła, chwała Ci, Panie Boże, mimo że biedę klepie. Następnego ranka znajduje przed domem potrzebne jej produkty żywnościowe. Oczywiście natychmiast, jako pobożna niewiasta, wznosi ręce do nieba i woła, dziękuję Ci, Panie Boże, chwała Ci, że mnie wysłuchałeś. W tym samym momencie zza krzaka wyskakuje ateista i mówi, ha, działaś? To ja zrobiłem te zakupy. Nie ma żadnego Boga. Kobieta patrzy na niego z uśmiechem i mówi: chwała Ci, Panie Boże. Nie tylko dałeś mi te produkty, ale jeszcze zmusiłeś szatana, by za nie zapłacił. Chwała Ci, Panie. Ufność, zawierzenie, pobożność. Tym się żyje, a nie ukrywa. Oddajemy cześć Panu Bogu na co dzień, w każdej sytuacji. W każdej sytuacji jest nam bliski dobry Bóg. I dowodem na boską opatrzność, znakami Bożej opatrzności są cuda. Te nadzwyczajne interwencje Pana Boga, które nie tylko działy się kiedyś i znamy je z historii, ale wciąż mają miejsce. Cudowne, boskie właśnie interwencje, nadzwyczajne interwencje Boga w naszym życiu. Jest ich wiele. Słyszymy od czasu do czasu przy okazji kanonizacji, przygotowania do kanonizacji Jana Pawła. Niewątpliwie będziemy jeszcze mówić o tych cudach, które dokonują się za jego przyczyną. Znaki Bożej opatrzności. Święty Ojciec Pio, o którym mówimy też podczas tych rekolekcji, taki wielki, święty, współczesny, ciągle żyją ci, którzy go znają, którzy się u niego spowiadali, o tym nieustannie mówią. Tak jak chociażby to wydarzenie, które znam bezpośrednio od osoby, która przeżyła spotkanie z Ojcem Pio, stała w kolejce do konfesjonału, tak samo jak wy tutaj stoicie, ale kolejki do Ojca Pio, do spowiedzi były długie, trzeba było wcześniej sobie rezerwować miejsce. Ta Francesca Włoszka przyjechała z Sardynii do San Giovanni Rotondo ze swoją koleżanką, która była taka nienarzucająca się Panu Bogu. Stanęły w kolejce, koleżanka podeszła wcześniej do spowiedzi. Po dosłownie kilkunastu sekundach Ojciec Pio, słyszą wszyscy, krzyczy na tą penitentkę: Vattene! Wynoś się stąd, mówi spowiednik. Wszyscy struchleli. Jak to się stało? On wyrzuca penitentkę w czasie spowiedzi z konfesjonału? Wynoś się? Już wtedy w opinii świętości. Co się stało? Wyobraźmy sobie reakcję tej kobiety, która struchlała i uciekła z kościoła. Wyniosła się z kościoła, bo ją wyrzucił Ojciec Pio. Dlaczego? Jak wyznała dopiero po latach? Ponieważ Ojciec Pio odkrył, że ukryła co najmniej kilka grzechów. Nie była szczera na spowiedzi. Nie wyznała wszystkich grzechów, mimo że ją o to pytał. Skoro twoja spowiedź jest nieszczera, to wynoś się stąd. Ktoś powie, mógł sobie na to pozwolić święty stygmatyk, święty Ojciec Pio. Ale wyobraźmy sobie teraz sytuację tej właśnie Franceski, która to relacjonowała, była tego świadkiem. Ona ileż miała odwagi, że jednak podeszła do konfesjonału zaraz po tej wyrzuconej wcześniej koleżanki. Uklęknęła, drżąca, on mnie chyba też zaraz wyrzuci. Wyznała swoje grzechy i usłyszała od Ojca Pio jedno zdanie, jedno pouczenie. Se continui così, andrà in paradiso, powiedział jej po włosku Ojciec Pio. Jak dalej tak będziesz żyła, pójdziesz do nieba. Dwie skrajności. Często to cudowne wydarzenie z życia Ojca Pio też o tym się pisze, o tym się mówi, bo ona się tym dzieli, ta starsza już kobieta, niegodna tych słów, tej pochwały. Ja? Cóż ja takiego robię? Ja żyję normalnie, ja po prostu żyję, mówi, pobożnie. Ja żyję pobożnie. Odpowiedź Ojca Pio, jak dalej tak będziesz żyła, pójdziesz do nieba. Chcemy wiedzieć, jaka była reakcja tej wyrzuconej. Kilka lat minęło. Obiecała sobie, jak zaraz wybiegła z konfesjonału, że już nigdy się nie będzie spowiadać, że już nigdy nie pójdzie do żadnego mnicha, do żadnego księżuli, żeby wyznawać grzechy. Absolutnie, wyrzucił mnie, skandal. Po kilku latach, zresztą Ojciec Pio jej to przepowiedział, wróciła skruszona i wyznała wszystkie grzechy, co do jednego. Bo spowiedź ma być szczera, a nie udawana. Kochani, To wszystko wynika z naszej pobożności, dlatego warto być pobożnym, tą cnotę pobożności rozwijać, nie wstydzić się, bo Pan Bóg działa w twoim życiu, jest tobie bliski przez ludzi świętych, przez ludzi mądrych, pobożnych, dobrze ci radzących. Trzeba tylko słuchać, otworzyć się na ten głos i pokładać ufność w Panu Bogu. Wobec tych, którzy są prześladowani, naszych braci, sióstr w dalekich krajach muzułmańskich, którzy nie wstydzą się Jezusa, którzy wyznają, tak jak Szokata Maszicha, On jest tylko właścicielem cegielni, a Bóg jest właścicielem mojego życia. Nie boję się. Trzeba nam dużo odwagi i dużo wiary. I z tego właśnie płynie nasza pobożność, życie po Bożemu, które może być pięknym świadectwem dla tych, którzy od Boga się odwracają. Bądźmy takimi świadkami. Amen.
Chrystusowi, który poszukuje każdego człowieka i cieszy się z powrotu każdego, kto się zagubił, przedstawmy nasze prośby.
Módlmy się za Kościół Święty, aby z radością oczekiwał powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza rekolekcjonistę, siewcę Słowa Bożego, aby Pan Bóg mu błogosławił. Ciebie prosimy. Módlmy się za katechetów, nauczycieli i wychowawców, aby formowali w młodzieży gotowość do niesienia pomocy innym ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, Adama Edwarda Chmielarskich, Reginę Zasuń, Antoninę Józefa Kwaśniewskich, Władysławę Stanisława Dudek, Zenona Reterskiego, aby mogli radować się oglądaniem Chrystusa, na którego przyjście my czekamy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy pełniąc chrześcijańskie czyny miłości, dobrze przygotowali się na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy.
Chryste, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy, ufając, że nie odmówisz swojemu ludowi, kiedy Cię prosi o potrzebne dary. Niech będzie uwielbione Twoje imię teraz i na wieki wieków.